Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Popczyński, to jest kanał Wszechnica. Zapraszam dzisiaj na drugą część wakacyjnego tematu. Rozmawiamy o symbolach polskich parków narodowych. Dzisiaj będziemy omawiać te parki, które powstały w latach 50., ponieważ ja poruszam się tutaj takim kluczem, tak sobie ustaliłem, że będziemy omawiać parki chronologicznie, od tych, które powstały już ponad 70 lat temu, do tych, które będą najmłodsze. I w tym kluczu idąc, dzisiaj będziemy się zajmowali parkami narodowymi, które powstały w latach 50. Jest ich kilka i pierwszym z nich, a jeszcze tylko może dopowiem, że ja tutaj nie zajmuję się omawianiem tych parków, tylko skupiam się bardziej na symbolach, a przy okazji opowiadam jeszcze o różnych ciekawostkach dodatkowych z Parku Narodowego, a temat powiedziałem iście wakacyjny, dlatego że przecież właśnie podczas okresu wakacyjnego chętnie odwiedzamy parki narodowe, wyjeżdżamy w różne zakątki naszego pięknego kraju i ruszamy wiele fascynujących miejsc. I jednym z nich, co potwierdzają statystyki, o których zaraz powiem, jest Tatrzański Park Narodowy. Bardzo dobrze znany, bardzo wyróżniający się, chociaż powiem szczerze, każdy park się czymś wyróżnia, no bo dlatego właśnie tym parkiem został, że ma coś nietypowego, coś niezwykłego. Ale Tatrzański Park Narodowy jest chyba bardzo ukochany w ogóle przez Polaków. Nie wiem też akurat dlaczego taka popularność, tak naprawdę w ostatnich latach, bo on właściwie jest coraz chętniej odwiedzany i ta liczba turystów z roku na rok się powiększa. No to może już powiem w takim razie. W 2024 roku było to już ponad 5 milionów osób, niecałe 5 milionów 100 tysięcy. Natomiast w zeszłym roku ta liczba jeszcze się powiększyła i to już mówimy o 5 milionach i ponad 200 tysiącach turystów. Także 5 milionów 200 tysięcy to są statystyki z zeszłego roku. Tyle osób odwiedziło Tatrzański Park Narodowy. Bardzo, bardzo dużo i to jest zdecydowanie najchętniej odwiedzany park narodowy w naszym kraju i co ważne, to jest też park, który można śmiało powiedzieć, że naprawdę bije na głowę pozostałe parki, jeżeli chodzi o liczbę turystów, która corocznie odwiedza ten park, ponieważ kolejny park narodowy, już nie pamiętam, który to był, ale pamiętam, że był i Karkonoski, i Kampinoski, i te Wielkopolski też był całkiem nieźle też ulokowany, jeśli dobrze pamiętam, i bo też na ostatnim wykładzie podawałem te statystyki, no to różnica jest oszałamiająca w porównaniu właśnie tych, które wymieniłem teraz, a z Tatrzańskim Parkiem Narodowym. Został on utworzony 1 stycznia 1955 roku przez rozporządzenie Rady Ministrów z roku poprzedniego, z dnia 30 października 1954 roku. Dlatego też można znaleźć, że w jednych źródłach rok powstania 54, a w innych 55. No ale cały czas jesteśmy, tak jak powiedziałem, w tych latach 50. wszystko się zgadza. I ten park narodowy został utworzony po to, aby zachować w zasadzie jedyny w Polsce wysokogórski obszar alpejski z głębokimi jaskiniami, wśród których Wielka Śnieżna tutaj jest niesamowitą jaskinią, stosunkowo też niedawno odkrytą, tak na dobrą sprawę, licznymi jeziorami, potokami, strumieniami. To wszystko takie ma niezwykłe walory przyrodnicze i też wyróżnia się, czy to na przykład fauną, czy florą. Tam występują takie gatunki, gdzie nigdzie indziej w naszym kraju nie będą występowały. Zatem dlatego też jest to taki czynnik wpływający na niezwykłe walory tego lasu, Parku Narodowego, lasu mówię, tak cały czas mi las w głowie siedzi chyba. No, ale też trzeba pamiętać o tym, że to był też taki park narodowy, w którym tak na dobrą sprawę, no, dopiero w XIX i w XX wieku, w wyniku takiej intensywnej eksploatacji, no, przyroda, znaczy do tego czasu właściwie przyroda była bardzo mocno eksploatowana, Tatry były niszczone, uległy bardzo dużym zniszczeniom, natomiast od wieku właśnie, no, XX, myślę, mogę powiedzieć śmiało, no to zaczęło się całe szczęście zmieniać. Właściwie, no, już nawet i tym XIX, XX wiek, to nastąpiły już takie zdecydowane zmiany. I tutaj takimi głównymi czynnikami zagrożeń dla Tatr to był oczywiście przemysł, bo przecież wydobywano chociażby metale z Tatr. Przecież też nazwa Kuźnice nam tutaj dużo powinna dawać do myślenia. Poza tym szeroko rozwinięte wtedy pasterstwo, które teraz już jest w niewielkim stopniu praktykowane, no i oczywiście rabunkowa, to znaczy nie w niewielkim stosunku do tego, co było niegdyś, rabunkowa gospodarka leśna również, czy gospodarka łowiecka, albo na przykład też i zarybianie, bo na przykład pstrąg źródlany, który został wpuszczony, no niestety, ale wytępił taką, można powiedzieć, reliktową faunę skorupiaków planktonowych w jeziorach tatrzańskich. No i przechodzimy do najważniejszego, czyli tego symbolu. Symbolem oczywiście jest kozica i ona została umieszczona, jest to na tyle ważne zwierzę, że zostało umieszczone w logotypie nie tylko Tatrzańskiego Parku Narodowego, ale również słowackiego TANAP-u, czyli tego parku narodowego po słowackiej stronie. Bo warto wspomnieć o tym, że dzisiaj jeszcze przypomnimy sobie, powiemy jeszcze o jednym parku narodowym, który to też jest podzielony granicą państwa. To o nim może nie będę mówił, bo to będzie w dalszej części wykładu, a jeszcze jednym takim parkiem jest Białowieski Park Narodowy. Także mamy takie trzy, jeśli teraz dobrze pamiętam, które właśnie leżą przy granicy państwa i poza granicę też wychodzą, ale już to jest terytorium innego państwa. No, dzisiaj jeszcze taki jeden przykład będzie. I powiem jeszcze tylko, jaka jest powierzchnia. 211 km kwadratowych. Powierzchnia tego parku, co jak na warunki polskie, to jest całkiem spory park. Nie jest może to jakiś bardzo duży, ale no, duża część parków jednak jest zdecydowanie mniejsza. I tak jak wspomniałem, Tatry to są jedyne w Polsce góry o charakterze typowo alpejskim, a zatem żyją tam niezwykłe gatunki, które w innych rejonach po prostu nie będą występowały z racji tego, że one właśnie preferują ten specyficzny, surowy, możemy powiedzieć, klimat tatrzański, ale również i występują dopiero na pewnej wysokości. I ta wysokość tylko występuje w Tatrach. Można osiągnąć taką wysokość w Tatrach, na przykład ponad 2000 metrów, bo na pozostałych górach polskich, no, te szczyty są zdecydowanie niższe. Może nie zdecydowanie, ale jednak są niższe. Tatry się tutaj wyróżniają. I tutaj warto jeszcze wspomnieć, że dla około 200 gatunków roślin naczyniowych Tatry są w zasadzie jedynym miejscem występowania w Polsce. Właśnie za sprawą tego, że te Tatry mają tutaj taki specyficzny klimat i ten charakter wysokogórski. No a wróćmy jednak do tej kozicy, która też jest zwierzęciem wyróżniającym się w Tatrach, ze względu na to, chociaż jak sądzę, że jakbyśmy zapytali statystycznego turystę, z czym mu się kojarzy, z jakim zwierzęciem mu się kojarzą Tatry, to myślę, że większość by powiedziała, że z niedźwiedziem, a przecież niedźwiedź, w ogóle to też ciekawe, że niedźwiedź właściwie nie występuje w logotypie żadnego naszego parku narodowego. Natomiast jest kozica i kozica jest wybitnie tatrzańskim zwierzęciem. Jest parę innych tatrzańskich, wśród nich należałoby również wymienić chociażby świstaki. Również parę ptaków jest, no ale o tym może kiedy indziej. Zostańmy przy kozicy. I kozica była dawniej nazywana dziką kozą albo gięzą i oczywiście jest to, można powiedzieć, że ona ma krewniaczkę, czyli kozicę alpejską. Z tym, że jest, no, jednak, no, został wyodrębniony właśnie taki podgatunek, czyli kozica tatrzańska. I ona występuje tylko i wyłącznie w Tatrach. I ta nasza kozica, też jeszcze może warto powiedzieć, że jest troszeczkę mniejsza od właśnie kozicy alpejskiej, ale troszeczkę większa z kolei od kozicy karpackiej. A jak duża jest to, jak duże jest to zwierzę? No, w kłębie mierzy około 70-80 cm, czyli można by powiedzieć, że to jest taki wymiar zbliżony mniej więcej do sarny. Mniej więcej, tak? Żeby tak mieć, kto nigdy nie widział, to żeby miał mniej więcej pojęcie. Chociaż sarny mogą być też i troszeczkę wyższe, mogą nawet i do tych 90 cm spokojnie dorastać. Natomiast masa, no już cięższa, zdecydowanie cięższa niż sarny, bo mamy nawet do 50 kg, ponad 50 kg, od 30 do 50 kg mniej więcej. No i tutaj wiadomo, że kozy są mniejsze, natomiast samce nazywane capami są troszeczkę większe. I tutaj ta kozica jest no, na tyle ważnym zwierzęciem, że od nazwy kozicy wzięły swoje nazwy również różnego rodzaju szczyty, czy po prostu miejsca w Tatrach. No takim przykładem niech będzie, myślę, że pierwsze, co przychodzi na myśl, to Kozi Wierch, prawda? Kozi Wierch, Kozia Dolinka, czy na przykład Kozia Przełęcz. Natomiast tutaj jeszcze warto wspomnieć o tym, że najwyższą, teraz może niektórzy się zdziwią to, co powiem, natomiast najwyższym szczytem leżącym w Polsce jest Kozi Wierch. No i teraz ktoś może sobie pomyśleć, no jakie głupoty opowiadam, przecież wiadomo, każdy wie doskonale, że o wysokości 2499 metrów nad poziomem morza to są Rysy. Tak, tylko tyle, że Rysy też dzielimy ze Słowacją. Czyli to nie jest szczyt położony tylko i wyłącznie w naszym kraju, tylko właśnie jest podzielony między Polskę a Słowację. Natomiast Kozi Wierch o wysokości 2291 metrów nad poziomem morza to jest szczyt, który w całości leży w granicach Polski. Dlatego właśnie też zasługuje na wyróżnienie. I jeżeli chodzi o liczebność kozic, to w 2025 roku podczas szacowanej liczby osobników wyszło, że jest ich 740, z czego po słowackiej stronie było ich 491, zaś po polskiej 249, co jest oczywiście zrozumiałe, ponieważ po pierwsze Tatrzański Park Narodowy jest mniejszy, w ogóle mniejsza część Tatr znajduje się w naszym kraju, jednak zdecydowanie większa część jest po stronie słowackiej. To pierwsza sprawa. No a po drugie trzeba pamiętać o tym, że ta liczba też się zmienia, no bo wiadomo, kozice granic nie znają, więc one sobie przechodzą raz tu, raz tu. No ale zasadniczo powierzchniowo, jakbyśmy to wszystko podzielili, to wiadomo, że Tatry u nas zajmują mniejszą część, a zatem mamy też tych kozic mniej. I tutaj mówi się, że... Aha, jeszcze powiem może o liczeniu, w jesiennym liczeniu przeprowadzonym 5 listopada 2025 roku. Ono z kolei wykazało 805, bo to, co wcześniej podałem, to było wiosenne liczenie, tak? Wiosenne liczenie w 2025, a jesienne liczenie, no, które też... podejrzewam, że wykazuje na przykład, jaki był przyrost tych kozic. Wykazał ich 805 osobników, w tym 69 młodych urodzonych wiosną tego roku, czyli właśnie to, co przed chwilą powiedziałem, ten przyrost się liczy, z czego 218 osobników było po stronie polskiej, zaś 587 po stronie słowackiej. Widzimy dużą dysproporcję, no ale wspomniałem, że ta mniejsza część Tatr jednak znajduje się w naszym kraju. No i często kozice można spotkać bardzo blisko szlaku. One czasami wręcz praktycznie na samym szlaku występują i tam możemy je z bardzo bliska obserwować. No a kozice też mają taki charakterystyczny element swojego ciała, czyli haki, czyli rogi po prostu. U niej nie występuje poroże, ale rogi, które rośnie przez całe życie. Są różnice między samicą i samcem, jeżeli chodzi o te rogi. One są nazywane hakami. No tutaj też warto wspomnieć o tym, że taki obrazek, jak tutaj zaprezentowany, nie powinien dziwić, bo to jest naturalne środowisko życia kozicy. One mogą się wspinać ze względu na to, że im mają takie rogowe krawędzie racic, które im twardnieją na zimę, żeby im było łatwiej się poruszać. Mało tego, mają bardzo silnie umięśnione nogi, więc łatwo im się poruszać w warunkach górskich, trudnych warunkach górskich. Też często przecież trzeba przechodzić przez śnieg. I to nie mały śnieg, w związku z tym rzeczywiście tej siły potrzeba. Natomiast co jeszcze? No one są bardzo skoczne, bardzo zwinnie się poruszają po tych półkach skalnych i potrafią skakać nawet na odległość 6-7 metrów, co w zasadzie w naszym kraju czyni je zwierzęta właściwie przeskakujące no jedne z największych odległości, bo jeszcze porównywalnie może skakać ryś na przykład. I bardzo duże odległości potrafią też jelenie. Byłem, co prawda widziałem na filmie, jak jeleń przeskoczył, no przynajmniej tak odległość, myślę, że około 9-8-9 metrów, także no, mamy parę tych skocznych zwierząt w naszym kraju, a niewątpliwie jednym z nich jest właśnie kozica. I one niesamowicie sprytnie, zwinnie poruszają się po halach też. Bo gdzie one w ogóle żyją? No one żyją przede wszystkim właśnie na halach, tam gdzie są rozległe górskie łąki, które stanowią dla nich miejsce pożywienia, ale również lubią te skaliste, strome, tak jak tutaj widzimy na zdjęciu, niedostępne wręcz turnie, czyli piętro przede wszystkim hal i turni one sobie upodobały i tam odnajdują w tych turniach, odnajdują spokój, odnajdują takie miejsce schronienia przed wrogami, przed opadami atmosferycznymi, przed często też i przed wiatrem. Chociaż to mi się wydaje dosyć wątpliwe, bo jednak jak wieje mocno, prawda, w górach, no to lepiej znaleźć osłonę gdzieś tam niżej. Natomiast też przed wszędobylskimi turystami, których rzeczywiście nie brakuje, o czym wcześniej mówiłem. I niezwykłym widokiem jest to, jak taka kozica biegnie po zboczach skalnych. To jest naprawdę widok, który cieszy oko. No i w zasadzie wtedy żaden z drapieżników nie jest w stanie im zagrozić. Ewentualnie mogą tylko liczyć na atak z powietrza i muszą się liczyć z tym atakiem z powietrza, ale raczej to dotyczy młodych koźląt, czy na przykład chorych, osłabionych osobników. I co może zagrozić? No oczywiście orzeł przedni, którego niestety też jest bardzo niewiele w Tatrach, ale bardzo dobrze, że on występuje. I jeszcze ostatnią rzecz powiem. Kozice żyją wysoko, tak jak powiedziałem, piętro hal, turni, ale kiedy robi się troszeczkę zimniej, kiedy robi się no już takie naprawdę niesprzyjające warunki, one mogą schodzić troszeczkę niżej do piętra kosodrzewiny, a nawet po górne części regla górnego, także ona też w tych momentach najtrudniejszych potrafi właśnie troszeczkę niżej zejść. No i tutaj nie sposób jeszcze pominąć, jak widzę, się rozgadałem na punkcie tego Tatrzańskiego Parku Narodowego, a tyle ciekawych rzeczy jest, że aż trudno to pominąć. No i tutaj jeszcze parę charakterystycznych elementów, bo oczywiście symbolem Tatrzańskiego Parku Narodowego jest kozica, no ale nie można też pominąć Morskiego Oka, które to jest najchętniej odwiedzanym miejscem w całych Tatrach przez turystów. Mnóstwo ludzi tam przychodzi. Dalej już na przykład na trasę, na szlak, który obchodzi dookoła Morskie Oko, albo dalej jeszcze w stronę Czarnego Stawu, w stronę Szpiglesowego Wierchu i tak dalej już, no i dalej wiadomo tam na Rysy, to zdecydowanie mniej tych turystów już się udaje. Jak sam leśniczy leśnictwa Morskie Oko mówił, mniej więcej około 90% dociera do Morskiego Oka i dalej już nie idzie, dopiero 10% idzie gdzieś tam dalej. Także widzimy, że no to jest naprawdę bardzo chętnie odwiedzane miejsce, mnóstwo ludzi tam przychodzi, no teraz jest w ogóle taki gorący okres, bo mamy teraz końcówkę lipca, więc tam na pewno mnóstwo ludzi, jak jest tylko ładna pogoda, tak jak dzisiaj, to tam mnóstwo ludzi przychodzi. No i cóż, może tylko powiem z takich najciekawszych rzeczy. Powierzchnia to jest niespełna 35 hektarów, zatem duże jezioro. Długość to jest 862 metry, szerokość 568 i teraz najciekawsze, jak głębokie jest Morskie Oko. No, dosyć głębokie, 50 metrów, prawie 51 metrów głębokości. I przez bardzo długi czas jest skute lodem, bo w zasadzie w momencie, kiedy pierwszy lód pojawia się na Morskim Oku, to zwykle dzieje się w listopadzie, tak on dopiero odpuszcza w maju. Także rzeczywiście bardzo długo, bardzo długa ta pokrywa lodowa się utrzymuje na morskim oku. I dodam tylko jeszcze jedną ciekawostkę. W 2021 roku nad morskim okiem zarejestrowano po raz pierwszy w historii bobra. O tym już kiedyś też wspominałem. Tutaj mógłbym naprawdę jeszcze dużo mówić, ale musimy zmierzać dalej, bo jeszcze kolejne parki dzisiaj czekają. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na wystającego tutaj mniej więcej w centralnej części zdjęcia lekko ku górze pięknie pokazującego się mnicha. Tak? To jest ten taki bardzo znany też szczyt. Droga wspinaczkowa tam wiedzie. Nie ma tam takiego szlaku, żebyśmy mogli tam zdobyć mnicha bez specjalnego wyposażenia. No ale rzeczywiście coś niezwykłego, coś pięknego. I kolejne jeszcze miejsce, bardzo charakterystyczne. To jest Dolina Kościeliska, która również jest bardzo chętnie odwiedzana. To jest w ogóle co do wielkości druga dolina w polskich Tatrach. Pierwsza oczywiście to jest Chochołowska i może już tutaj nie będę tak dużo opowiadał. W każdym razie mamy te dwie doliny też bardzo chętnie odwiedzane przez turystów. No oczywiście również mamy Kasprowy Wierch, to kolejny punkt programu przez bardzo wielu turystów wybierany ze względu też na łatwy dostęp, bo można kolejką wjechać, nie trzeba się wspinać, bo z Kuźnic się maszeruje 3 godziny, więc no troszeczkę to czasu zabiera. Można na skiturach, można szlakiem zielonym, jeśli dobrze pamiętam. Ale jest jeszcze jeden punkt, o którym warto wspomnieć, też będący pewnego rodzaju symbolem, bo mówimy dzisiaj nie tylko przecież o symbolach tych, które występują w logotypie, ale również o tych takich dodatkowych, bo myślę, że warto też i o nich wspomnieć i ich nie pomijać, a mianowicie jest to oczywiście Giewont o wysokości 1895 metrów nad poziomem morza, najbardziej znana góra chyba widoczna z Zakopanego, praktycznie z każdego miejsca górującego nad Zakopanem. Walery Eliasz Radzikowski, malarz i fotograf, w 1880 roku, czyli jeszcze przed postawieniem krzyża na Giewoncie, mówił o nim w ten sposób. Pisał tak: z każdej prawie chaty Giewonta widać, to też słusznie mu się należy tytuł króla zakopiańskiego. No i tutaj chyba nic nie trzeba dodawać. Nie będę się rozgadywał, bo mógłbym o tych Tatrach jeszcze długo opowiadać, a zresztą miesiąc temu byłem w Tatrach, także też bardzo lubię odwiedzać ten park narodowy i też się dokładam do tych statystyk, też tam właśnie bilet wykupuję, więc też tam w tych 5 milionach również ponad nawet jest też tam i ten mój bilecik. Ale idziemy dalej. Ostatnia rzecz. Jak wyglądają statystyki? No tutaj mamy tak, jeżeli chodzi o powierzchnię taką największą, no to zajmują oczywiście lasy. Tereny pozostałe to jest 35% i wody oraz użytki rolne to jest tylko 1%. Tak to się kształtuje w Tatrzańskim Parku Narodowym. No tutaj już troszeczkę mniej niż w poprzednich parkach narodowych, które ostatnio omawialiśmy, które były w dużej części no, takie wybitnie leśne. Dzisiaj to się mocno zmieni. A przed nami kolejny park narodowy, czyli Ojcowski. Też niezwykły park, utworzony w 1956 roku. Znajduje się raptem 16 km od Krakowa i obejmuje środkową część Doliny Prądnika. Piękna dolina, bardzo malownicza. I tutaj od razu przejdę może do tej liczby odwiedzających, bo to mnie zaskoczyło. Tutaj tylko 400 tysięcy turystów rocznie. Dlaczego powiedziałem tylko? Bo jak przypatrzymy się parkom narodowym, które są zlokalizowane przy dosyć dużych miastach, no na dużych miastach, może nie dosyć, takich jak Kraków, Poznań, Warszawa, bo przy nich właśnie te parki narodowe są, a są to duże miasta, to te statystyki w przypadku Kampinoskiego i w przypadku Wielkopolskiego, a za chwilę będziemy o tych parkach również opowiadać, zobaczymy jaka jest duża dysproporcja, bo tam liczba turystów jest zdecydowanie większa. Także to mnie zaskakuje, dlaczego park narodowy położony przy tak dużym mieście i tak blisko jest tak rzadko odwiedzany. Może inaczej, nie rzadko, tylko przez zdecydowanie mniejszą liczbę turystów niż wspomniane przed chwilą parki. Przepraszam. I warto oczywiście zaznaczyć, że jest to najmniejszy park narodowy. Jego powierzchnia to tylko 21 niespełna i pół kilometra kwadratowego. Także jest to naprawdę malutki park w porównaniu do innych naszych parków. My ostatnio omawialiśmy też Pieniński Park, również niewiele większy, no ale jednak troszeczkę większy. To był przedostatni, jeżeli chodzi o wielkość. Ostatni jest Ojcowski, przedostatni jest Pieniński. I tutaj widzimy, jeżeli chodzi o ten symbol, to Ojcowski Park Narodowy wyróżnia się właśnie liczbą gatunków nietoperzy, bo uwaga, spośród 28 gatunków nietoperzy żyjących na terenie naszego kraju, w Ojcowskim Parku Narodowym stwierdzono ich aż 21, a zimuje aż 19. Bardzo duża część. Dlatego właśnie Ojcowski Park Narodowy powinien się kojarzyć z nietoperzami, ale również też i z miejscami, gdzie one właśnie chętnie wchodzą, czyli z jaskiniami, których na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego jest naprawdę bardzo dużo. Najczęstszymi, najczęściej występującymi nietoperzami w Ojcowskim Parku Narodowym jest nocek duży i podkowiec mały. A sam Park Narodowy został utworzony, już mówiłem, w 1950 roku w celu zachowania unikatowego w skali Polski, w skali Europy, obszaru krasowego skał wapiennych wieku jurajskiego. No i tutaj właśnie dzięki temu jest bardzo duża różnorodność przyrodnicza, a te wszystkie no, jaskinie są bardzo chętnie zasiedlane przez nietoperze, dlatego też właśnie mamy nie na przykład jaskinie jako symbol, tylko nietoperza. Tutaj jeszcze tylko dodam w ramach ciekawostki, że znowu nam się pojawia postać Władysława, profesora Władysława Szafera, który to przyczynił się też w znaczącym stopniu do powstania Białowieskiego Parku Narodowego. To opowiadałem w odcinku poprzednim i dokładnie tak samo też tutaj zadziałał w sprawie Ojcowskiego Parku Narodowego. W 1924 roku utworzył taki projekt rezerwatu przyrody w dolinach właśnie Prądnika i Sąspowskiej. I właśnie zaprojektował też ten pierwszy rezerwat przyrody, który miał, i tutaj cytat, służyć nauce jako teren badań naukowych, a dla turystów przygodnie odwiedzających te strony oraz dla letników stanowić źródło niezapomnianych wrażeń estetycznych. I tak dokładnie jest, bo rzeczywiście, choć mały, to niezwykle piękny i malowniczy park narodowy. Mamy tutaj oczywiście podkowca, to są właśnie widoczne podkowce. Dlaczego są małe nietoperze? One mierzą bez ogona 48 mm maksymalnie, 5 cm, prawda? No to jest naprawdę niewiele. Ogon to jest tak do 20-30 mm, czyli dodajemy jeszcze te 2 cm, 2-3 cm, czyli mamy mniej więcej no, tej wielkości nietoperza, który waży nawet nie, 10 gramów nie osiąga, także maleństwo, naprawdę mały, bardzo nietoperz, zresztą jak większość w naszym kraju, bo nie mamy dużych nietoperzy. I co tutaj warto, o czym warto wspomnieć, dlaczego on się nazywa podkowcem? Dlatego, że jego nozdrza są wywinięte w kształt takiej podkowy. Widzimy to dosyć wyraźnie, specjalnie dałem takie zdjęcie, żeby to było dosyć dobrze widoczne. Zatem taka narość skórna wywinięta w kształcie podkowy, dlatego też i podkowce. I te podkowce, w ogóle też to jest ciekawe, że one latem zamieszkują takie kryjówki bezwietrzne, ale też i ciepłe, bo często lubią takie, w których no, znajduje się temperatura około 30 stopni Celsjusza. Także, także naprawdę no, rzeczywiście lubią ciepło. Natomiast jeśli chodzi o zimowanie, to może zaraz powiem, bo one zimują też w dosyć wysokich temperaturach, jak na nietoperze. I w latach, jeszcze w latach 50. takimi kryjówkami głównie dla tych nietoperzy to były jaskinie, różnego rodzaju schroniska, szczeliny skalne i na przykład podziemia sztuczne typu chociażby piwnice. Natomiast obecnie prawie wszystkie jego kryjówki to znajdują się w zasadzie w starych budynkach, tam gdzie one mogą swobodnie wlatywać. No ale tutaj widzimy też, tak jak na zdjęciu jest to pokazane, również w czasie spoczynku one przyczepiają się do sufitu skalnego i zwisają głową w dół i co ciekawe, no tymi opatulają się tymi swoimi skrzydłami, błonami lotnymi i to przypomina jakby kokon. Czyli bardziej można powiedzieć, przypomina to owada, a nie nietoperza. Wspomniałem o tym, że zimą właśnie preferują wyższą temperaturę niż pozostałe nasze krajowe gatunki nietoperzy i taką dosyć dużą wilgotność, a ta temperatura musi być w zakresie nawet 6 do 9 stopni Celsjusza. Zatem całkiem sporo. Tutaj warto powiedzieć o tym, że od 1952 roku nastąpiło dramatyczne załamanie liczebności nietoperzy i trwało to dosyć długo, bo około 20 lat. Natomiast od lat 90. XX wieku, co jest wiadomością bardzo pocieszającą, wzrasta liczba nietoperzy, szczególnie tych, które zimują w Ojcowskim Parku Narodowym, a najbardziej dynamicznie rozwija się właśnie populacja tego podkowca małego, który jest najliczniejszym gatunkiem w Ojcowskim Parku Narodowym. Bardzo ładny nietoperz. Także i szczególnie jak właśnie wisi, to no, raczej nie będziemy mieli problemu, żeby rozpoznać, że to jest akurat podkowiec. No, poza tym, że to nietoperze, to również warto wspomnieć o tym, tutaj wyróżniłem na przykład Bramę Krakowską, prawda? To też takie niezwykłe miejsce znajdujące się w Ojcowskim Parku Narodowym. To są takie właśnie bloki, które wapienne bloki skalne mniej więcej o wysokości 15 metrów, które formują się na kształt takiej bramy. No, nazwa pochodzi od tego, że kiedyś tutaj wiodła droga właśnie Doliną Prądnika z Krakowa do Śląska. Łączyła właśnie Kraków ze Śląskiem i to był taki, można powiedzieć, szlak handlowy. Tak, i jeszcze wspomniałem, że tych jaskiń w Ojcowskim Parku Narodowym jest bardzo dużo, no więc ich skatalogowano na obszarze parku około 500 jaskiń, także no naprawdę wynik jak na taką małą powierzchnię to rzeczywiście imponujący wynik. I jeszcze jeden symbol. To kiedyś też omawiałem a propos polskich symboli przyrody, no, którym jest niewątpliwie maczuga Herkulesa. Zbudowana z również skał wapiennych i jest, tworzy taką maczugę skalną, położona jest na pieskowej skale i długość tej maczugi no, jest też imponująca, 25 metrów, zatem robi wrażenie. Ja powiem szczerze, że jak pierwszy raz ją zobaczyłem, to wydawało mi się, że jest jednak mniejsza. Się okazuje, że 25 metrów, no to tak jak drzewostan w Polsce, mniej więcej tyle, prawda, drzewa osiągają, także no jest naprawdę wysoka. No i to jest naprawdę niezwykle taki charakterystyczny element Doliny Prądnika. Też w tyle widzimy ten zamek, to jest też taki element bardzo charakterystyczny, myślę, nie tylko samego Ojcowskiego Parku Narodowego, ale w ogóle naszej narodowej przyrody, polskiej przyrody. Coś, co jakoś tak mocno się wyróżnia i jest bardzo, bardzo charakterystyczne, dobrze widoczne, dobrze znane. To maczuga Herkulesa. No i przypatrzmy się jeszcze, jak wygląda rozmieszczenie chociażby lasów. Tutaj lasy zajmują 69% powierzchni parku, natomiast proszę zwrócić uwagę, że bardzo dużo jest użytków rolnych, w tym 1% wody i 4% jeszcze to są tylko tereny pozostałe. Zatem mamy przede wszystkim użytki rolne i lasy. Jednak tutaj dominują w Ojcowskim Parku Narodowym. I idziemy dalej. I teraz przejdziemy do Wielkopolskiego Parku Narodowego, który to powstał troszeczkę później niż Ojcowski, 16 kwietnia 1957 roku. Został on powołany, aby zachować unikalne w skali Europy, taki urozmaicony krajobraz polodowcowy, który charakteryzuje się bardzo licznymi jeziorami, ale także i obszarami leśnymi, no i też takimi różnymi formami rzeźby polodowcowej. Ich jest bardzo dużo, bo tutaj można wyróżnić na przykład wzgórza morenowe, krawędzie pradolin, ozy, kemy. Także tych form jest naprawdę bardzo dużo. I tutaj z kolei do powstania tego parku narodowego przyczynił się profesor Adam Wodziczko, który to już zwracał uwagę przed II wojną światową, że jest to teren niezwykle ciekawy, który warto byłoby zachować, warto byłoby ochronić. I określił ten obszar jako, i tutaj też cytat, prawdziwe muzeum form polodowcowych i żywe muzeum przyrody. Także jest to naprawdę niezwykły park, chociaż może być też przez wiele osób taki niedoceniany, bo jest rzeczywiście, moim zdaniem, bardzo się wyróżniają tam jeziora. Faktycznie one są bardzo piękne, chociaż muszę powiedzieć, że jak byłem w Wielkopolskim Parku Narodowym, to przede wszystkim, no on też, pamiętam, że nie jest jakoś może bardzo duży i miejscami w ogóle czasami może nawet nie przypomina Parku Narodowego, ale no mimo wszystko tereny rzeczywiście cenne na tyle, że został uznany tym Parkiem Narodowym. Ja akurat nie jestem geologiem, nie znam się za bardzo na rzeźbach geologicznych, więc geologicznych różnego rodzaju formach, tych polodowcowych, a zatem może nie do końca umiałem to docenić. Niemniej były rzeczy, które faktycznie też i mnie zachwyciły, zaraz to pokażę. Jeszcze tylko wspomnę, powierzchnia 75,84 km², natomiast liczba odwiedzających to jest 1 200 000. I tutaj widzimy dużą różnicę. W Ojcowskim Parku Narodowym było to 400 tysięcy, też sąsiaduje niemalże ten park z dużym miastem, a tutaj z kolei bardzo widoczna różnica. Ponad 1 000 000 odwiedzających, czyli 3 razy więcej niż w Ojcowskim Parku Narodowym. No to jest dosyć dla mnie ciekawe i zaskakujące. Idziemy dalej i mamy na zdjęciu jezioro Kociołek. No i on należy do Rynny Górecko-Budzyńskiej, zresztą jeszcze do tej samej Rynny jeszcze będzie przynależało inne jezioro, o którym dzisiaj sobie wspomnimy. To jest taki bardzo ładny, malowniczy, niezbyt duży, bezodpływowy zbiornik wodny i taki, jak ja patrzyłem na niego tak z góry, to może troszeczkę przypomina takie trochę kopnięte kółko, ale rzeczywiście okrąg, ale rzeczywiście no, jest bardzo piękne. I te jeziora faktycznie na siebie zwracają uwagę. Zaraz pokażę jeszcze jedno zdjęcie, które mnie bardzo, widok, który mnie zachwycił, który mi się bardzo spodobał. I Wielkopolski Park Narodowy oczywiście obejmuje swoją ochroną krajobraz polodowcowy i typowe takie formy. To już troszeczkę wspomniałem o tym, ale tu jeszcze wymienię, co to są za formy. Między innymi morena czołowa i denna, ozy, drumliny, wydmy, parowy i różnego rodzaju formy jezior. Między innymi rynnowe, kociołki odpływowe i bezodpływowe. Jak widzimy, bardzo dużo. Także rzeczywiście profesor Wodziczko mówił, że to jest prawdziwe muzeum i faktycznie tak jest. Także dobrze się stało, że został ten park powołany. I warto jeszcze wspomnieć o tym, że jest tam na przykład, znajdują się tam też i głazy narzutowe. Jednym z nich jest głaz leśników o obwodzie 10,5 metra. A to z kolei jest jezioro Góreckie, które właśnie, tak jak wspomniałem, należy do tych jezior Rynny Górecko-Budzyńskiej. To jest najgłębsze, a zarazem też i największe pod względem pojemności jezioro Wielkopolskiego Parku Narodowego, w części też objęte ochroną ścisłą. I tutaj warto wspomnieć o tym, że no, też park został powołany po to, aby ochronić też pewne walory historyczne. I między innymi tutaj jest taka wyspa zamkowa, jej akurat z tej perspektywy nie widać, bo ona tam jest za, możemy powiedzieć, za winklem, za zakrętem tego jeziora, także tam w dalszej, głębszej części ono się znajduje. I to jest wyspa zamkowa, na którym się znajdują ruiny zameczku Klaudyny Potockiej. Ja tylko jeszcze wspomnę, że tutaj rzeczywiście ta niezwykła jest taka przezroczysta woda. Mi naprawdę to się bardzo spodobało. Tutaj widać w prawym dolnym rogu tylko ten fragmencik, ale rzeczywiście jezioro robi wrażenie. Miałem takie poczucie, że to jest bardzo ta woda taka przejrzysta i można, może nie taka jak w Czarnym Stawie pod Rysami, ale no jednak zasługuje na uwagę. Warto popatrzeć się, właśnie pozachwycać taką wodą i tym całym też jeziorem góreckim. A symbolem Parku Narodowego jest dosyć popularne zwierzę i w naszym kraju, ale również i w Europie, bo jest to najliczniej i najczęściej spotykana sowa Europy, oczywiście puszczyk. Puszczyk ten został, jego populacja została oszacowana na około 50 par lęgowych w Wielkopolskim Parku Narodowym. Natomiast tutaj jeszcze podam takie statystyki dla porównania. Na przykład w Białowieskim Parku Narodowym ta liczebność par wynosiła 21 na 10 km kwadratowych. To mamy Białowieski Park Narodowy. Natomiast jeśli chodzi o Wielkopolski Park Narodowy, to tutaj mamy około 5,5 do prawie 15 par na 10 km kwadratowych lasu. Także jest zdecydowana różnica, no ale wiadomo, z Puszczą Białowieską ma w zasadzie żadnego lasu nie powinniśmy porównywać, bo on się rządzi trochę, może nie tyle innymi prawami, co byśmy powiedzieli, no jest niezwykły pod wieloma względami, a zatem też wiele rzeczy jest zupełnie innych niż w pozostałych lasach. Natomiast no rzeczywiście ta liczebność jest dosyć spora. Także tutaj mamy około 50 par lęgowych na terenie Parku, Wielkopolskiego Parku Narodowego. Puszczyk rzeczywiście jest tą najbardziej popularną sową. One również występują w Warszawie. Bez większego trudu możemy, no może nie, że bez większego trudu, ale możemy je spotkać. Zachowują się generalnie bardzo cicho, szczególnie podczas karmienia, ale potem karmienia piskląt, ale kiedy te pisklęta już podrosną i zaczynają wychodzić, to robi się dosyć gwarno i głośno. Oczywiście jest to sowa, która prowadzi wybitnie nocny tryb życia. One przede wszystkim w ciągu dnia jednak śpią, a w nocy działają, szukają pożywienia. I za dnia kryje się w dziuplach, w różnego rodzaju szczelinach, spękaniach, tak jak tutaj to widzimy. I co tutaj jeszcze warto wspomnieć? Poza puszczykiem chciałbym jeszcze wspomnieć o tym, że co roku w parku pojawiają się wielotysięczne stada gęsi, które na przykład przeczekują tutaj całą zimę albo zatrzymują się po prostu podczas migracji. Także to też takie ciekawe zjawisko ornitologiczne. A ten puszczyk faktycznie tutaj muszę powiedzieć, że jest dla mnie trochę pewnym zaskoczeniem. Też pytanie, bo obok znajduje się miejscowość Puszczykowo, więc ciekawe, czy pewnie wzięła swoją nazwę od licznie występujących tam puszczyków. Tak zakładam. Dobrze by było. Natomiast rzeczywiście jest obok miejscowość Puszczykowo, a Wielkopolski Park Narodowy obrał tego puszczyka jako ten swój symbol. I muszę powiedzieć, że dla mnie to trochę jest zaskoczenie, bo zwykle właśnie mamy takie rzadkie zwierzęta jednak, prawda? Typu na przykład w symbolach parków narodowych, prawda? W Biebrzańskim Parku na przykład bataliony, w przed chwilą omawianym chociażby Tatrzańskim mamy kozice. Mamy rysia w Bieszczadzkim, prawda? Mamy, no może tutaj nietoperz akurat nie jest jakimś bardzo rzadkim, prawda? Albo zaraz jeszcze omawiany park też nie będzie miał może jakiegoś bardzo rzadkiego. Więc tutaj jak widzimy, no jest pewna różnorodność. Mogą być to bardzo rzadkie gatunki, ale mogą to być w miarę takie pospolite, które możemy spotkać. No i tak właśnie jest w przypadku Wielkopolskiego Parku Narodowego, bo rzeczywiście jest to też najliczniejsza sowa Polski, czyli puszczyk. No i popatrzmy jeszcze, jak wygląda tutaj struktura tych terenów. No widzimy znowu lasy 63% i aż 26% to są użytki rolne i to jest widoczne. Bardzo dobrze widoczne jest to, jak jesteśmy w Wielkopolskim Parku Narodowym, bo te pola się tam z tymi lasami rzeczywiście przeplatają. No i wody, tutaj wreszcie mamy dużo tych wód, bo w poprzednich parkach narodowych to one stanowiły niewielki procent, natomiast tutaj mamy 6% i pozostałe tereny to jest 5%. Idziemy dalej i mamy jeszcze dzisiaj do omówienia Kampinoski Park Narodowy to będzie już dzisiaj przedostatni park. I Kampinoski Park Narodowy jest to też duży park, naprawdę spory. Właściwie chyba z tego co pamiętam, to jest to drugi po Biebrzańskim. A zatem mamy dzisiaj do czynienia z ogromnym parkiem. Zresztą no, ja pamiętam jak na przykład robiłem kiedyś na rowerze taką rundę wokół Kampinoskiego Parku Narodowego. Tak wyjechałem z domu i okrążyłem cały park i wróciłem do domu. To mi wyszło 200 km. Także no, rzeczywiście duży park, długi, może inaczej, on jest dosyć długi. Został utworzony w 1959 roku w ówczesnym województwie warszawskim. Dzisiaj oczywiście jest to województwo mazowieckie. I został utworzony w celu ochrony najlepiej w Europie zachowanych zespołów wydm śródlądowych, ale także i naturalnych zbiorników, zbiorowisk bagiennych i leśnych, a także ze względu na swoją bogatą faunę oraz też pamiątki nie tylko przyrodnicze, ale również i pamiątki związane z naszą kulturą i z naszą historią. No i obejmuje on obszary Pradoliny Wisły. I warto jeszcze wspomnieć, że 21 stycznia roku 2000, chyba się nie mówi poprawnie 2000, tak mi się wydaje, Kampinoski Park Narodowy został wpisany na Światową Listę Rezerwatów Biosfery UNESCO. A odwiedzający turyści stanowią około 1 miliona, także 1 milion turystów rocznie, zatem też dużo. Podobnie jak i mieliśmy w Wielkopolskim, troszeczkę ponad milion. No i tutaj oczywiście nie ma się co dziwić, bo jak pojedziemy do Kampinoskiego Parku Narodowego w ładny weekend majowy czy kwietniowy, to zobaczymy dlaczego, skąd te statystyki. Tam naprawdę robi się bardzo tłoczno. To jest pozostałość po Puszczy Mazowieckiej. Puszcza Kampinoska jest pozostałością po Puszczy Mazowieckiej, jak zresztą wiele lasów nawet znajdujących się w Warszawie. I niegdyś no, był w wielu miejscach wykarczowany pod uprawę ziemi, pod budowę osad również, ale sytuacja w XX wieku uległa dosyć mocnej zmianie i nawet już możemy mówić o zjawisku wykupywania od końca lat 70. przez Kampinoski Park Narodowy różnego rodzaju terenów. W latach 30. natomiast utworzono w Puszczy Kampinoskiej takie pierwsze rezerwaty o nazwach Granica, Sieraków i Zamczysko za sprawą badań dwójki naukowców, czyli pana Romana Kobędzy, który zajmował się badaniem florystyczno-fitosocjologicznym i pani Jadwigi, która zajmowała się badaniami geomorfologiczno-geologicznymi. Ja ostatnio nawet muszę powiedzieć, że znalazłem grób państwa Kobędzów na w Warszawie na cmentarzu Służewskim. Także bardzo prosto tam trafić, bo rośnie taka pomnikowa metasekwoja. Ale wracamy do Puszczy Kampinoskiej. No tutaj elementem bardzo wyróżniającym się są wydmy powstałe w Pradolinie Wisły oraz obszary bagienne. To są takie charakterystyczne punkty Kampinoskiego Parku Narodowego. Natomiast tutaj to jest niezwykle ważna informacja. Wydmy w Parku Kampinoskim uważane są za najlepiej zachowany kompleks wydm śródlądowych w skali Europy, bo my zwykle wydmy kojarzymy jednak z morzem, prawda? Morze będzie, te nadmorskie parki narodowe będę omawiał już niedługo, bo na następnym naszym spotkaniu, ale to za chwilę. Natomiast nie kojarzymy raczej wydm ze śródlądowym tworem. Natomiast tak rzeczywiście tutaj było. Jak pojedziemy do Kampinoskiego Parku Narodowego, to możemy miejscami się zdziwić, że jest taki mocno pofałdowany teren, że nie jest to taka zupełna nizina, jak to wiele osób mówi, że tam w okolicach Warszawy to nic ciekawego nie ma, bo to tylko niziny. No nie do końca, bo okazuje się, że w Kampinoskim Parku Narodowym jednak to urozmaicenie terenu jest dosyć bogate i bardzo ciekawe. No, te bagna porośnięte roślinnością też wpływają na bogactwo świata roślin i zwierząt, a jest to też fantastyczne miejsce właśnie dla naszego bohatera, czyli dla łosia, który to widnieje w logotypie Kampinoskiego Parku Narodowego. Bo tak jak tutaj możemy zobaczyć, mamy właśnie w parku narodowym tego typu środowiska, czyli tereny zalane, głównie na przykład olcha rośnie, tak jak tutaj widzimy, woda stoi przez długi czas, także oby jak najdłuższy, bo no, mamy teraz oczywiście, wiadomo, tej wody wcale nie tak dużo, więc dobrze przydałyby się jakieś takie rezerwuary tej wody. Tu jeszcze wspomnę o tym aspekcie historycznym, bardzo ważnym, jeżeli chodzi o Puszczę Kampinoską, ponieważ no, Park Narodowy ma nie tylko bogatą przyrodę, ale również i bogatą historię, związaną przede wszystkim z walkami o niepodległość, odzyskanie niepodległości. Miały tutaj miejsce następujące walki, chociażby w 1794 roku i w 1863 roku, kiedy to no, Polacy starają się wywalczyć wolność, ale również i wrzesień 1939 roku, tam również przecież niedaleko Bzura, prawda, więc też bardzo zażarte walki, przede wszystkim Armii Poznań, biorącej udział w walkach, w tej wojnie obronnej w 1939 roku, a później z kolei w 1944 roku, podczas wybuchu Powstania Warszawskiego, również tam są odbierane zrzuty i stamtąd też są kierowane posiłki w stronę Warszawy. A zatem sam znam, nawet mam taką możliwość i bardzo z tego jestem dumny, że znam nawet Ułana, który właśnie wtedy walczył, w tamtych dniach przebywał właśnie w Puszczy Kampinoskiej. Można powiedzieć, że w samym centrum. I tutaj może jeszcze powiem, odwołam się do historii, bo warto też o tym wspomnieć. Swego czasu mówiono, że tam powstała Rzeczpospolita Kampinoska, co miało świadczyć o tym, że jest to teren oswobodzony od Niemców. Niemcy tam nie mają wstępu, jest to teren broniony i ludzie się tam czują wolni. Dlatego był nazywany właśnie Rzeczpospolitą Kampinoską. To tylko tak na marginesie, a jeszcze warto wspomnieć o tym, o tragicznych losach naszego narodu, które oczywiście wiadomo, że tysiące naszych rodaków zginęło podczas II wojny światowej i byli potajemnie chowani na cmentarzu w Palmirach. To znaczy, nie wiem, czy można powiedzieć, że byli chowani na cmentarzu, bo oni po prostu byli zasypywani, a potem dopiero powstał cmentarz, aby upamiętnić te wszystkie ofiary agresji podczas II wojny światowej. No ale przejdźmy teraz jeszcze do tego łosia. No jest to oczywiście największy występujący ssak w Puszczy Kampinoskiej, w Kampinoskim Parku Narodowym. No jedno z większych zwierząt w ogóle żyjących dziko w naszym kraju. Ale tutaj też taka ciekawostka, bo łosie wytępiono tutaj, ale nie tylko i w Puszczy Kampinoskiej, ale również w wielu innych regionach naszego kraju, właściwie w pierwszej połowie XIX stulecia. I to przede wszystkim tyczy się właśnie samej Puszczy Kampinoskiej, bo zaraz jeszcze opowiem, jak to wyglądało w naszym kraju, kiedy nastąpił ten kryzys. Czyli łosie wytępiono w Puszczy Kampinoskiej przede wszystkim w pierwszej połowie XIX wieku. Natomiast odtwarzanie tej populacji rozpoczęło się w 1951 roku, a dzisiaj już mamy około 450 osobników, tak to się szacuje. Natomiast jak to wyglądało w Polsce? Po II wojnie światowej w Polsce łosie zachowały się w zasadzie tylko i wyłącznie w jednym miejscu, na Podlasiu. Konkretnie z tego, co ja się orientuję, to było Czerwone Bagno w obecnym Biebrzańskim Parku Narodowym. No i na początku XXI wieku już ta populacja zaczęła się odradzać na skutek też objęcia łosia moratorium i on z kolei osiągał już takie liczebności, jak mówię, o początku XXI wieku. W Biebrzańskim Parku Narodowym około 600 osobników, w Kampinoskim około 300 osobników i w Poleskim Parku Narodowym około 150 osobników. A jak udało się odtworzyć populację kampinoską łosia? Otóż w 1951 roku sprowadzono dokładnie 5 łosi z terenu Białorusi. W 1955 roku natomiast dołączył do nich sprowadzony z Białowieży byk. I zwierzęta umieszczono w takiej specjalnej zagrodzie, która znajduje się między Sierakowem a Pociechą. Tam jest do dzisiaj taka pamiątkowa tablica, właśnie, która przypomina te wydarzenia, przypomina tą hodowlę łosia nazywa się łosiówka. Znaczy kiedyś też się tak nazywała łosiówka. I od 1952 roku corocznie rodziło się kilka młodych łosi, a w 56 roku zdecydowano już o wypuszczeniu na wolność pierwszych 14 osobników, natomiast dwa lata później już całą, czyli mamy 1958 rok, następuje demontaż całej zagrody, tego miejsca hodowlanego. Uznano to, że już za początek tej odradzającej się populacji. Także no, tutaj rzeczywiście musieliśmy podziałać, ale no, chcieliśmy też naprawić to, co zniszczyliśmy sami. Także dobrze się stało, że łoś wrócił do Puszczy Kampinoskiej. No, jeżeli chodzi o samego łosia, to zwykle porusza się dosyć tak niezgrabnie, inochodem. I jeżeli chodzi o rozwijają prędkość, to tak 30 km na godzinę, a na krótkich dystansach może się rozpędzić nawet do 60. Praktycznie nigdy nie galopuje, ale też warto wspomnieć o tym, że na takim mokrym terenie to on się dosyć tam głośno zachowuje, ale jak idzie po suchym lądzie, to potrafi robić to praktycznie bezszelestnie, bardzo cicho i sam mogłem się o tym niejednokrotnie już przekonać, że kiedyś miałem takie zdarzenie, że nagle odwracam się, patrzę, a tu łoś stoi. W ogóle nie miałem pojęcia, że on się do mnie zbliżał. Także to było niesamowicie ciekawe spotkanie. No i też pokonuje wodne przeszkody. Naprawdę jest bardzo dobrym pływakiem, potrafi też i nurkować również. Także jest zwierzęciem bardzo dobrze przystosowanym do życia w warunkach wodno-błotnych. I jeszcze tylko struktura. W Kampinoskim Parku Narodowym 73% to są lasy, 5% to są tereny pozostałe, 21% to są użytki rolne i tylko 1% to są wody. I powoli kończymy z Kampinoskim Parkiem Narodowym i przejdziemy sobie teraz do takiego dosyć mocno rozbudowanego symbolu, a jednocześnie kolejnego parku narodowego, którym to będzie Kampinoski, przepraszam, rozpędziłem się, bo tu K i tu K, Karkonoski Park Narodowy. Już Kampinoski omówiliśmy, a teraz Karkonoski Park Narodowy. No i jest to park narodowy, który już dzisiaj wspomniałem przy okazji Tatrzańskiego i Białowieskiego, również dzielimy z Czechami, czyli park narodowy, który jest położony w dwóch państwach, przedziela je granica. Utworzony został 16 stycznia 1959 roku i jest to już ostatni park narodowy, który został utworzony w latach 50. Kolejne będą już w latach 60., ale to już będzie kolejny wykład. Natomiast w 1992 roku Karkonoski Park Narodowy wraz z czeskim, no tutaj nie wiem, jak to się dokładnie wymawia, krknoskim prawdopodobnie, chociaż tutaj właśnie jest KRK, więc podejrzewam, że Czesi jakoś to inaczej wymawiają. W każdym razie jest odpowiednikiem Karkonoskiego Parku Narodowego w Czechach, tak to nazwijmy, staje się rezerwatem biosfery UNESCO. No a sam park, jego celem jest oczywiście ochrona zachowanych, unikatowych w skali Polski oraz w skali Europy ekosystemów górskich z ich naturalną różnorodnością biologiczną. Powierzchnia tego parku narodowego to prawie 60 km kwadratowych, dokładnie 59,51, a odwiedza go rocznie około 2 milionów turystów. Bardzo dużo. I tutaj widzimy więcej niż Wielkopolski, więcej niż Kampinoski, ale zdecydowanie mniej niż Tatrzański, mimo tego, że też jest to park górski. Ale jednak tutaj Tatrzański, no to co mówiłem wcześniej, zdecydowanie się wyróżnia. I co widzimy na symbolu? Mam nadzieję, że wszyscy zdążyli się przypatrzeć. Na symbolu widzimy trzy ważne elementy. Ja może jeszcze wrócę na momencik, pokażę. Widać tutaj rzeczywiście te trzy elementy. Ja muszę powiedzieć tutaj, no się przyznam, że ja szczerze mówiąc myślałem, że to są dwa elementy. I dopiero jak robiłem tą prezentację, to się dowiedziałem, sam czegoś się nauczyłem, że te kwiatki to są dwa w ogóle różne oddzielne gatunki. I dzisiaj sobie o nich powiemy za chwileczkę. Pierwszym symbolem to jest oczywiście tam w tle widniejąca Śnieżka, czyli najwyższy szczyt Karkonoszy oraz Sudetów. Wysokość 1603 metry nad poziomem morza, a widoczność z tej Śnieżki jest bardzo rozległa, bo możemy obserwować to, co się dzieje nawet 200 km przed nami. Niesłychane. Natomiast też bardzo miejsce wietrzne. To taki, w ogóle tutaj jeszcze powiem, bardzo charakterystyczny jest masyw tej Śnieżki. Widoczny jest bardzo dobrze tutaj też ten szlak turystyczny biegnący na samą górę. No i oczywiście, co jest jeszcze dobrze widoczne? No, Obserwatorium Wysokogórskie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej powstałe w 1974 roku, które to w tym roku, z tego co wiem, ma albo już jest remontowane. Tego niestety nie wiem, ale podejrzewam, że raczej no, teraz jest ten najbardziej sprzyjający czas do remontów. Poza tym obserwatorium mamy jeszcze Kaplicę Świętego Wawrzyńca i ona też tutaj jest widoczna delikatnie na prawo od obserwatorium. A co tutaj warto wspomnieć? No jednak Śnieżka słynie z tego, że jest to jedno z bardziej wietrznych miejsc w Polsce. Średnio, rocznie notuje się tutaj 206 dni z silnymi, podkreślam, silnymi wiatrami. Natomiast bardzo rzadko występują tutaj okresy bezwietrzne. Z tego, co ja czytałem, to tylko kilka razy w roku. Jest kilka takich dni. No ja oczywiście, jak byłem na Śnieżce, to trafiłem na nie ten bezwietrzny, bo wtedy to by chyba trzeba było zagrać w totolotka, jakby się na taki akurat trafiło. No i mamy tutaj kolejny symbol. To jest dzwonek karkonoski, który jest endemitem Karkonoszy. Kwitnie teraz, czyli w lipcu i sierpniu i potrafi tworzyć takie różnego rodzaju skupiska do paru dziesięciu osobników nawet. A występuje na wysokości 1050 do 1430 metrów nad poziomem morza. Nie jest to może jakiś duży kwiat, bo dorasta do 40 cm wysokości. Tak, i tylko w zasadzie taki dobry botanik jest w stanie odróżnić właśnie akurat dzwonek karkonoski od innych gatunków dzwonków. To dosyć trudne takie zadanie. One się pojawiają na przykład na górskich halach, na przykład na Szernickiej, na Złotówce, na Polanie. I niestety zła wiadomość jest taka, że jego liczebność spada. Nie jest ich zbyt dużo, niestety. No i kolejna jeszcze roślina to będzie goryczka trojeściowa, która tutaj została uchwycona nie wcale w Karkonoskim Parku Narodowym, ale w Tatrzańskim Parku Narodowym w Dolinie Kościeliskiej. Jest to jeden z takich największych gatunków krajowych goryczek i on jest w Polsce raczej pospolity, w przeciwieństwie do dzwonka przed chwilą omawianego. Jest całkiem pospolity w paśmie Karpat oraz właśnie w Karkonoszach. Osiąga około metra wysokości i kwiaty wyrastają po jednym albo po dwa w tej górnej części łodygi. Natomiast przez górali nazywany jest też świecznikiem ze względu na te swoje charakterystyczne, może swoim wyglądem właśnie trochę przypomina jakieś świeczki. I warto jeszcze wspomnieć o tym, że jest to roślina trująca dla ludzi, a zwierzęta po prostu nie chcą jej zjadać. Przede wszystkim ze względu na gorzki smak. No, my raczej nie próbujmy, czy jest gorzka, czy jest słodka. Po prostu nie zrywajmy. I mamy jeszcze muflona. Co prawda nie jest może on nigdzie jakoś specjalnie uwieczniony, ale pomyślałem, że też warto o nim wspomnieć, bo też jest takim zwierzęciem, które zostało sprowadzone już ponad 100 lat temu, no mniej więcej około 100 lat temu, bo też nie wiemy, czy dokładnie ponad, zostało sprowadzone właśnie w Karkonosze. On był introdukowany w różnych miejscach Europy i te wszystkie osobniki, które przybyły na kontynent europejski, pochodzą z Sardynii i Korsyki. I rzeczywiście w Karkonoszach można te muflony spotkać. Tutaj oczywiście widocznego mamy samca. I przypatrzmy się jeszcze na sam koniec statystykom. To już będzie ostatni slajd. Mamy lasów prawie 3 czwarte, 74%. Potem 19% to są tereny pozostałe, 0% wody, a jeśli chodzi o użytki rolne, to jest 7%. Czyli widzimy tutaj zdecydowanie jednak pojawiają się lasy na zdecydowanie nie większej powierzchni. No i to by było na tyle, co dzisiaj dla Państwa przygotowałem. Tak się rozgadałem trochę o tym Tatrzańskim Parku Narodowym, bo on mi jest też jakoś tam bliski. Chociaż każdy park narodowy bardzo cenię, każdy jest piękny, ale no, temu Tatrzańskiemu chciałem jakoś tak trochę czasu więcej poświęcić. Natomiast teraz jeszcze zerknę tylko na czat. A dziękuję, samopoczucie bardzo dobre. A skąd nazwa norka? Niestety nie mam pojęcia. Skąd ta nazwa od norki? Tak, jeszcze ostatnia część czeka nas o miłości w świecie zwierząt. To będzie o ssakach. Myślę, że zrobimy to już po wakacjach. Na razie zrobimy sobie taką przerwę. Będą teraz wakacyjne tematy. O gryzoniach również po wakacjach. Tworzymy jeszcze cały czas prezentację. Ja niestety nie mam wiedzy na temat tych skorupiaków reliktowych, nie potrafię ich nazwać, bo tylko wiem po prostu. Zresztą ja w ogóle na skorupiakach to się średnio znam, to musiałbym się dokształcić trochę, może to jest dobra okazja, także nie wymienię ich z nazwy. No kozica nie jest reliktem akurat. W zoo wiem, że chyba stricte kozicy tatrzańskiej nie ma. Nie, nie ma. Z tego, co ja sobie próbuję tak przypomnieć, albo ja nie pamiętam po prostu, albo nie widziałem nigdy. I tylko tutaj jeszcze zaznaczę, że mówię oczywiście o zoo warszawskim, bo to nie jest oczywiste, prawda? Bo mogą słuchać, oglądać osoby z innych rejonów Polski. No, na kozicę oczywiście, że mogą polować, mogą zapolować wilki, jeżeli gdzieś tam ona się zejdzie niżej, prawda, bo wilki raczej nie sądzę, żeby się tak bardzo wysoko zapuszczały, ale jest to jakieś zagrożenie. No, niedźwiedź oczywiście, wiadomo, też może. Myślę, że ryś też dałby radę. No i oczywiście orzeł przedni, no i człowiek wiadomo. Czy nietoperze są dla nas groźne i czy je w miastach spotkamy? Tak, spotkamy jak najbardziej, oczywiście bez problemu, wystarczy pójść na jakąś otwartą przestrzeń, nie wiem, na przykład do parku i tam jest bardzo duża szansa, że je zobaczymy. A czy są dla nas groźne? Mówi się o tym, że są wektorem wścieklizny, trzeba mieć to na uwadze, ale też bym nie demonizował nietoperzy i nie mówił, że to są jakieś latające diabełki i tak dalej, wysłannicy zła i tak dalej. Tu bym tego na pewno nie powiedział o nietoperzach. Tak, faktycznie, może rzeczywiście to jest słuszne skojarzenie, że podkowiec wygląda trochę jak Toadie z Gumisiów. Jest pewne podobieństwo. No, dobre pytanie z tym megafauną. Czy w Wojcowskim Parku Narodowym nie żyły megafauny jaskiniowe? Zwierzęta pewnie megafauny jaskiniowej. Albo jak pan mówił o Jurze, to nie tutaj istniały dinozaury. Ja się nie chcę wypowiadać, bo nie mam tutaj wiedzy po prostu. Ja na dinozaurach to się średnio znam, także od tego jest Daniel Tyborowski. Jemu proszę takie pytania zadawać. Na pewno lepiej odpowie niż ja. Tak, a jeszcze, bo ja ty chyba o tym mówiłem, ale tak, tak, powiedziałem to oczywiście, że w logotypie Ojcowskiego Parku Narodowego znajduje się podkowiec mały. Tak, tak, Maczuga Herkulesa to też oczywiście jest Ojcowski Park Narodowy, jasne, że tak. Mewy to tak, normalnie też oczywiście występują w miastach, także to nie jest jakiś dziwny widok. A jak jest miasto nadmorskie, to już w ogóle na pewno, ale w Warszawie też są. No, z racji tego, że Puszcza Kampinoska to była pozostałość, znaczy jest pozostałością po Puszczy Mazowieckiej, to zakładam, że tury mogły tam spokojnie żyć, czy tarpany, tego nie wiem, nie mam pojęcia, ale tury myślę, że na pewno tam żyły. I jeszcze tylko zwrócę uwagę, bo tutaj widzę, że to się pojawia, piszemy nie kampinowyski, tylko kampinowski. Ja też kiedyś jako dziecko popełniałem ten błąd i pisałem kampinowski, a to jest kampinowski. No, osady jurajskie, to też proszę kierować pytanie bardziej do Daniela. O, tu widzę właśnie, jest już poprawka odnośnie tego parku. Tak, ja byłem we wszystkich parkach narodowych, tak mi się udało. To, co mówiłem jeszcze na pierwszym wykładzie, nawet udało mi się do każdego dotrzeć na rowerze, także sobie troszkę pozwiedzałem te parki. No a w niektórych to już nawet i po kilka razy byłem, prawda? Więcej zdecydowanie niż tylko raz, albo może i nawet kilkanaście pewnie. No, na pewno. Kilka by się takich uzbierało. Tak jest, najwięcej nietoperzy, oczywiście tam bardzo dużo ich żyje. Może inaczej, nie najwięcej nietoperzy, a bardzo duża jest liczba gatunków zasiedlających Ojcowski Park Narodowy. O, tak byśmy mogli powiedzieć poprawnie. Tak, one zostały, tak, żubry rzeczywiście zostały odtworzone. Nie przetrwały jeszcze przed wojną i wtedy od razu zaczęto no, próbować odtwarzać to, co jeszcze było możliwe do zrobienia, no i udało się, także to jest naprawdę niesamowity sukces. No i ja już też nie pamiętam dokładnych lat, jak to wyglądało, bo to miałem też na poprzednim wykładzie, natomiast no, już od kiedy tylko pojawiła się groźba, że możemy stracić te żubry, no to ludzie się opamiętali i jakoś jednak zostało to wszystko powstrzymane. No i do dzisiaj możemy się cieszyć tymi żubrami, widokiem pięknych żubrów. No dobrze, to by było na tyle. Także dziękuję za dzisiaj bardzo serdecznie. Dzisiaj było trochę dłużej, ale rzeczywiście no, te parki wymagają trochę omówienia. Ja już teraz na przyszłość będę wiedział, żeby jednak trochę te treści poskracać. Zwłaszcza, że mamy jeszcze tych parków trochę do omówienia. Zapraszam za tydzień na kolejne parki. Chyba 6 będzie kolejnych parków narodowych. Także za dzisiaj bardzo dziękuję. Do widzenia i do zobaczenia.